Dobry wieczór. Radiowa Szkoła pod Żaglami, Katarzyna Wolnik-Sajna. Miło się z Państwem spotkać. Ja nie wiem, czy Wam też ten czas tak szybko leci, bo wydawało mi się, że te słowa mówiłam zaledwie chwilę temu. Dziś dużo gości. Gościem będzie na przykład Maciej Cylupa, który podsumuje Polską Ligę Żeglarską, bo właśnie zakończyli sezon. Zakończymy również sezon w Jachtklubie Polski Szczecin i dowiemy się, co będzie na terenie byłego już PTTK. Na dobry audycji początek przypomnę niektórym, a niektórych zapoznam z takim projektem Ryczące Shannon. Jakiś czas temu obydwa zespoły postanowiły stworzyć coś wspólnego. Posłuchajcie, jak nieprawdopodobnie zespół, który wykonuje muzykę a cappella i zespół Shannon, który jest stricte folkowym zespołem, który porusza się w różnych klimatach celtyckich, ale nie tylko. Jak to fantastycznie zabrzmiało.
I wągę wiarzigę, i wągę wiarzigę. Martolo de Avo, tra la 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 la, di Martolo de Avo, mi vongue viaggi, di Martolo de Avo, tra la 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 la, di Martolo de Avo, mi vongue viaggi. Stoję dzisiaj tu przed wami, wszyscy się zbierajcie. Stoję dzisiaj tu przed wami, wszyscy się zbierajcie. Martello dio do nas, la 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 la, di Martello dio do nas, bez obawy ruszać czas, di Martello dio do nas, la 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 la, di Martello dio do nas, bez obawy ruszać czas. Świtem wypływamy, kto się boi, niech zostanie. Świtem wypływamy, kto się boi, niech zostanie. Pożegnaj znów przyszedł czas, la 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 la. Pożegnaj znów przyszedł czas, Boże to ostatni raz. Pożegnaj znów przyszedł czas, la 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 la. Pożegnaj znów przyszedł czas, Boże to ostatni raz.
Betekam dua nebe, ge betekam dua nebe, betekam dua nebe, ge betekam dua nebe.
Pieśnią wartu żyć.
Będzie to pierwsza niemal bezobsługowa przystań w województwie zachodniopomorskim. Miejsce nie jest nowe, to teren zarządzany przez PTTK, gdzie przystań jachtowa istniała od lat, ale teraz będzie zupełnie inaczej.
Radiowa Szkoła pod Żaglami w Radiu Szczecin.
Marina ma być inteligentna i ekologiczna. Oprócz tego ma być przykładem zrównoważonego wykorzystywania zasobów wodnych, mówi prezes Związku Portów i Przystani Jachtowych Zbigniew Jagniątkowski, który stoi na czele zespołu ubiegającego się o dofinansowanie projektu. Marina Yacht Residence, bo taką właśnie nazwę będzie miała przystań, która powstanie na terenach byłego kemping Marina PTTK.
Nowa marina, która będzie uzupełnieniem zachodniopomorskiego szlaku żeglarskiego. Nowa, ekologiczna, semi-autonomiczna i niezamarzająca marina, którą tutaj w związku po tych przystaniach jachtowych wraz z zespołem cały ten projekt wymyśliliśmy wraz z grupą architektów. Będzie zarządzana przez aplikację internetową i woda, która będzie w tym akwenie, nie będzie zamrażała dzięki zastosowaniu odpowiednich urządzeń w odpowiedniej chwili i będzie można tam trzymać łódki całorocznie.
Ile to będzie miejsc postojowych i co tam właściwie będzie w szczegółach?
Będzie 250 miejsc postojowych. Osłonięte będzie stałym falochronem na ściance szczelnej, dlatego że przeważają tam wiatry północne i północno-zachodnie, tworząc falowanie i dlatego tutaj zdecydowaliśmy się, aby zastosować ściankę szczelną. Ten nasz projekt uzyskał dofinansowanie z tak zwanych funduszy norweskich, z takiego działania rozwój małych portów lądowych i morskich. Zasada działania tych funduszy polega na tym, że by dostać dofinansowanie trzeba mieć partnerów norweskich, którzy zapewniają dostawy lub usługi z Norwegii. W drugim etapie powstanie hala dla postoju jachtów, budowane będą parkingi i to będzie zapewnione.
Tym terenem zarządzali Aleksandra i Andrzej Kocewiczowie.
Czy państwo mają swój udział w tym, co się wydarzy na tej przystani, którą się państwo opiekowali tyle lat?
Myślę, że w jakimś sensie tak, dlatego że nasi następcy przejmują wiedzę i nasze wyobrażenia, także może marzenia i będą je realizować. To jest bardzo ładna przystań, otwarta na jezioro, ale jednocześnie też ze względu na tą otwartość podlegała sporemu ryzyku przy wiatrach północno-zachodnich i rzeczywiście jachty były tam w trudnych niekiedy sytuacjach. Trzymamy kciuki za powodzenie planów naszych następców i ze wszech miar jesteśmy do pomocy i myślę, że to się też dzieje. Tak? Nasza rola na tym etapie to jest wykonawstwo elementów robót już zmierzających do osiągnięcia tego stanu docelowego. W perspektywie liczymy, że będziemy w stanie podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem związanym z budownictwem hydrotechnicznym, bo tym się zajmujemy od lat. Także myślę, że z działalnością operatorską na marinie, bo to są doświadczenia, które zbiera się latami, a niektóre z tych doświadczeń warto wykorzystać. Nie są opisane szczegółowo w podręcznikach.
Zakończenie prac planowane jest na 2024 rok, a więc szybko. No to może teraz rumowe opowieści, tak na rozgrzanie, proszę.
Złota pełne skrzynie, w beczkach proch i dym. Kapitan sławny był, bukanierów syn. Jak lis wśród skał nocami trwał, na tłusty czekał łup. Na brygu stał, rumem serce grzał, na rafach kopał grób. Rumowa ballada w złowrogi dzień, grzechotem beczek odpływa w cień i z głębin powraca bitewny zgiełk. Pod czarną flagą Sir Francis Drake. Rumu kapitanie, ciemna mija noc, rumu na ogrzanie naszych serc i broni. Rum niech gardło pali, bo już żagle w dali. Ambrazury w górę, parzy ręce ląd. Rumowa ballada w złowrogi dzień, przechotem beczek odpływa w cień i z głębin powraca bitewny zgiełk pod czarną flagą Sir Francis Drake. Na masztach prochu ciężar, żagle ubrane w bryzy woń. Królową Boże chroń dla tych, co będą jutro. Na masztach prochu ciężar, żagle ubrane w bryzy woń. Królową Boże chroń i złotą sztabę jutra. Rumowa ballada w złowrogi dzień, krzechotem beczek odpływa w cień i z głębin powraca bitewny zgiełk pod czarną flagą Sir Francis Drake. Rumowa ballada w złowrogi dzień, przechotem beczek odpływa w cień i z głębin powraca bitewny zgiełk pod czarną flagą Sir Francis Drake. Rumowa ballada w złowrogi dzień, grzechotem beczek odpływa w cień i z głębin powraca bitewny zgiełk pod czarną flagą Sir Francis Drake. Rumowa ballada w złowrogi dzień, grzechotem beczek odpływa w cień i z głębin powraca.
A za chwilę w studio gość Maciej Cylupa. To był bardzo trudny sezon.
Radiowa Szkoła pod Żaglami w Radiu Szczecin.
Przez całe wakacje, przez cały w zasadzie sezon walczył o to, żeby wszystko grało jak należy.
Polska Liga Żeglarska, Polish Match Tour, regaty kobiet na wodzie.
Maciej Cylupa w studio. Ostatnio była bardzo ważna impreza. Liczyłam na to, że laury pójdą do tych, którzy mieszkają w naszym regionie, ale niestety. Maciek nie lubi, jak mu się przerywa, więc ja powiedziałam, dobrze Macieju, w takim razie ja dziś nie będę zadawała ci pytań. Proszę bardzo.
No może ja zacznę zadawać pytania, panie redaktor.
Mikrofon jest twój.
Nie, no po takim entree, za przeproszeniem, to trochę się speszyłem.
Nie, dlaczego? Przecież ostatnio ustaliliśmy, że jesteś moim kolegą dziennikarzem.
Z przymusu muszę zajmować tym, co robię.
Znaczy, ale że oszukuję. Muszę, kocha to, co robi.
Kocham to, co robi, ale muszę to robić, dlatego że poza panią redaktor w tym kraju bardzo mało dziennikarzy zajmuje się żeglarstwem jako takim. I żeby jakakolwiek informacja trafiła do mediów w tymże kraju, w naszym środowisku, no to trzeba po prostu o tym samemu pisać, bo nikt za nas tego nie zrobi, więc i pisuję, i czasem coś mówię, i czasem coś nagram, i puszczę na tym YouTubie. No i tyle, tak się bawimy to dziennikarstwo, a że na przykład czasem w telewizorze jakiś jest tam, jakieś regaty pokazują na żywo bądź nie i ktoś to musi skomentować, no to tak się trafiło, że to ja komentuję, czas z Szymonem, czasem z Anką Weinzier, naszą piękną olimpijką, więc no próbujemy to polskie żeglarstwo pokazywać tak, żeby to było zgrabne, żeby ci, co mówią, wiedzieli, o czym mówią.
Jesteś popularyzatorem żeglarstwa.
Tak, dostałem Kazimierza, puściłem nawet w światło informację, spotkała się z kolosalnym odzewem, jestem zaskoczony, jak wiele osób mi pogratulowało tego wydarzenia. Poprzedni weekend mieliśmy zakończenie sezonu tak naprawdę porządnego.
Jakie porządne zakończenie to było?
20 par imprez w tym roku znowu zrobionych, w tym trzy imprezy rangi Pucharu Świata, czyli Polish Match Tour, które pewnie już wszyscy gdzieś tam się im to o uszy obiło. No i mieliśmy Mistrzostwo Polski tutaj, Międzynarodowe Mistrzostwo Polski. Kiedyś to były Mistrzostwa Polski, tylko po startowali, natomiast od paru lat formuła się zmieniła, zrobiliśmy z tego regaty otwarte dla zawodów międzynarodowych, podjęliśmy rangę tego wydarzenia na arenie międzynarodowej, to jest Grade 2, to jest akurat ostatnie regaty World Magistrate Tour, czyli tego cyklu międzynarodowego najważniejszych imprez meczowych. No i zabraliśmy 11 załóg znowu z całego świata, bo i byli Australijczycy i było masę państw europejskich, był David Chapman, który notabene wygrał, uprzedzając fakty. Więc no mocne uderzenie, 3 dni fajnego ścigania.
Opłacało mu się jechać taki kawał drogi.
To jest troszkę inaczej, bo wszyscy mówią, wow, przyjechał do ciebie facet z Australii, albo z Nowej Zelandii, albo z Brazylii, bo tacy też bywali, czy ze Stanów. To czasem jest tak, że oni po prostu są w Europie. Australijczycy, Nowozelandczycy często przyjeżdżają do Europy na cały sezon nasz letni, dla nich to jest zima wtedy tam. Więc oni sobie przyjeżdżają tutaj w kwietniu, w maju i siedzą sobie do października, do września właśnie, robiąc różnego rodzaju regaty tu w Europie, bo ich jest wtedy bardzo dużo. Część sobie z tego żyje, zarabia pieniądze, część robi to czysto hobbystycznie. No i David tak naprawdę na stałe mieszka w Wielkiej Brytanii w sezonie letnim, a pływa w barwach niemieckiego klubu z Hamburga, Norddeutsche Regattaverein, więc w Lidze Mistrzów, którą to będę wygrał w tym roku. To, że jest z Australii, to fajnie, ale on oczywiście do Australii wraca, zamyka sezon. Tymi regatami zamknął sezon tutaj i jedzie do... Nie, jeszcze ma Mistrzostwo Świata w klasie J70 i jedzie potem do domu.
Czym dla niego jest taka wygrana?
Bardzo dużo dla niego ta wygrana znaczy, akurat dla Davida, w ogóle dla wszystkich, którzy startują w tych regatach, dużo znaczy, bo regaty meczowe to jest taka wciąż, moim zdaniem, niedoceniana formuła żeglarstwa, szczególnie tu w Europie. W Stanach bardziej, a to jest formuła, która rozgrywa się Puchar Ameryki. Więc,
no właśnie to chciałam powiedzieć.
Więc to jest taka
Puchar Ameryki esencja. Oglądamy i z zapartym tchem, a mecze jakoś tak nie potrafimy tego przełożyć, że to jest jednak
no bo to jest trudne.
Dość podobne.
Czy to jest trudno zrozumiałe dla człowieka z boku, bo ja mam okazję sędziować te regaty, arbitrować je na wodzie, więc jestem przy tych regatach i sędziowałem te regaty tutaj w Szczecinie po przerwie chyba 2-3-letniej, bo do tej pory ostatnie 2-3 lata sędziowałem głównie Polską Ligę Żeglarską, która też jest bardzo fajna, ale jest inna. W sensie startuje 9 jachtów na raz i oni się ścigają i tamtych sytuacji jest dużo, ale są takie
czytelne
i proste. A tutaj ta walka tych dwóch jachtów, która jest jak boks na wodzie, oni próbują siebie zagonić w jakiś tam gdzieś w ruch, jakiś gdzieś tam wypchnąć, zablokować, przylokować czasem bardzo brutalnie.
Te kary.
Kary latają, fragi, chorągiewki. To jest ta skomplikowaność tego matchingu. Ja to teraz jakby do mnie dotarło po raz któryś tam, bo ja to znam na wylot tę dyscyplinę, ale ona uderzyła mnie znowu, że to jest jednak bardzo skomplikowany sport, ten matchacing.
Widzisz?
Bardzo wymagające dla żeglarzy.
To wybaczysz mi, że ja patrząc na to z brzegu, czy czasami gdzieś z łódki, jeszcze nie pojęłam wszystkich.
Znaczy, bo to się nie da tego pojąć. Jeśli ktoś nie pływał regatowo, to ja nie mam złudzeń co do tego, że jako popularyzator żeglarstwa. Ja nie jestem w stanie wytłumaczyć człowiekowi, który nigdy nie pływał regatowo, nie patrząc na wyścig, co się dzieje. Nie jestem w stanie powiedzieć. Jak jestem w stanie powiedzieć, o co chodzi w Formule 1, co chodzi w biegu, czy o co chodzi, nie wiem, w strzelaniu do tarczy, czymkolwiek, to tutaj nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć, czemu oni tak się tam mieszają wokół siebie. Więc ten matchmaking jest w sposób trudny, ale to jest jednak, jak patrzę na te inne formuły żeglarstwa, które obsługuję z nimi na co dzień, to jednak jest to najwyższy poziom, jeśli chodzi o umiejętności żeglarskie regatowe, bo tu jest wszystko ważne, łącznie z kilogramami na pokładzie jachtów załogi, łącznie z komunikacją, z współpracą, z talentem, ze wszystkim po kolei. Tutaj nie da się, jak jest jakiś błąd, jakiś błąd w załodze, to się tego nie da zamaskować po prostu. To od razu wychodzi i przegramy wyścig. Mhm. To jest straszne, brutalne. W brzegu się nie dało tego obserwować, bo niestety Małe Dąbie nas zaskoczyło bardzo niskim poziomem wody. Musieliśmy wyjść na tak zwane między dąbia, jak to nazywamy, czyli na wyjście z Małego Dąbia na Duże Dąbie, bo tam dopiero było trochę wody na tyle głęboko, na nasze jachty mają 1,80 m zanurzenia, że mogliśmy ustawić trasę tam 400 na 300 metrów. I to się udało. Ale i tak były jachty, które przypływały i nas obserwowały, czy motorówki. Był Zbyszek Zbroja, nieśmiertelny, który swoim katamaranem przypływa i nas zawsze ogląda. To się da zrobić. Ja nie wiem, czy idzie nowe. Ja nie wierzę w to, że ktoś będzie w stanie przyjechać do nas o 10 rano i oglądać regaty do godziny 18 non-stop. To się nie uda. To jest sport jednak niszowy, który musimy pokazać inny sposób w mediach, fotografami,
zdjęciami, robić to, wideo. Próbowaliście robić to na Odrze. Wiemy, że rzeka to nie jest dobre miejsce na rozgrywanie takiego sportu.
No nie, ona jest bardzo dobre, przepraszam, ona jest bardzo dobre, bo ona jest bardzo widowiskowe i ogranicza
pod
bardzo
akwen. Pod tym względem tak, ale...
Ale wiatrowe jest problem.
Właśnie,
jeśli nie mamy wiatru,
mówię.
A wiatr musi wiać z odpowiednią siłą w mieście, tym bardziej trochę większą, żeby ten wiatr się przebił przez wszystkie zabudowania, jeszcze teraz Centrum Nauki powstało, to na pewno to nie pomoże. I dwa, musi być dobry w kierunku. Ale jeśli to się składa, parę razy nam się udało, że to się wszystko poskładało, no to jest fantastyczne ściganie. I wszyscy są z tego mocno szczęśliwi, i ci na brzegu, i ci na wodzie, bo ci na wodzie mają po prostu dużo więcej sytuacji. Oni tam jest dużo więcej zabawy, oni wchodzą wykończeni po takim wyścigu. Mhm. Więc to jest fajne miejsce, tylko musi mieć dużo szczęścia.
A i to jest widowiskowe. Ja to nieraz obserwowałam i wiem, że... Bo to jest... Ty mówisz boks, ja mówię balet. No wiesz, każdy ma swoje spojrzenie na to.
W balecie się nie zdarzają. Chociaż zaś się zdarza.
Balet nowoczesny.
Właśnie.
I ja bardzo lubię na to patrzeć i oczywiście kibicować nie wszystko rozumiem, bo jak sam powiedziałeś, to są takie niuanse, takie rzeczy. Wiesz, poza tym ja pamiętam taką sytuację, kiedy były mecze w Kamieniu Pomorskim. Zawodnik wysokiej klasy, jakim jest Tarnacki, wziął mnie na to molo, stałam z nim i on mi tłumaczył, zobacz, ten teraz podpływa, o, wymusił, o, ten będzie miał karę. Wszystko rozumiałam. Odeszłam ileś metrów, wróciłam, nie rozumiałam nic.
Tak, no dlatego Puchar Ameryki jest pokazywany inaczej. On też zmienił format. Kiedyś Puchar Ameryki był pokazywany przez wiele godzin w ciągu dnia, parę wyścigów. Teraz jest jeden wyścig, półtorej godziny i on tak naprawdę z tego to jest, wyścigu jest 45 minut, bo są przed i po jakieś wejścia, wywiady, wiadomo. I koniec, bo więcej się nie da tego telewizora zamęczyć tymi jachtami pływającymi po tej wodzie. I to w tym kierunku idzie.
Ale
więc...
tam wizualizacja jest fantastyczna.
Tak,
wiesz,
no są grafiki, się... tak, prędkości pokazane, kto prowadzi, to przegrywa, to jest, to musi być, bo inaczej człowiek sobie z tym nie daje rady.
No i te jachty.
Fantastyczne. No i te jachty latające 100 na godzinę.
Tak. To jest coś pięknego. Kto nie oglądał, niech żałuje i to szybko nadrabia.
W przyszłym roku będziemy mieli już rozgrywkę do Pucharu Ameryki, a 2024 będziemy mieli Puchar Ameryki w Hiszpanii, w Barcelonie. Mam nadzieję, że też telewizja to pokaże. Mam nadzieję, że uda nam się ich przekonać, bo przekonujemy już dwie stacje, żeby to wzięły tą transmisję z tego. Pomożemy im to zrobić, pomożemy im to skomentować, oprawić ekspercko, więc mam nadzieję, że to się uda w Polsce pokazać.
No bo te magiczne pory, o których jest pokazywany Puchar Ameryki, to tylko ci, którzy naprawdę to lubią.
Teraz będzie Barcelona, więc będą pory normalne wreszcie. Będziemy ścigać się w ciągu dnia, bo do tej pory były w Australii czy w Nowej Zelandii, no to musielibyśmy wstawać o drugiej w nocy. Czy
wstawało się.
Wstawało się. Ale teraz, teraz będzie czas europejski, więc teraz oni będą mieli problem, a nie my.
Dobrze. Przejdźmy do tego. Zakończyłeś mecz racing, zakończyłeś również ligę.
Polska Liga Żeglarska.
Jak? Czy kolega jest zadowolony z tego sezonu?
Ja jestem zadowolony. Jakby liczyć funkcją mojego zmęczenia, to jestem wprost zachwycony, bo jestem bardzo zmęczony. To był trudny sezon z wieloma przeciwnościami, które nas po drodze spotkały. Od początku sezonu aż do końca, mówię to o Odrze, która nas do końca jeszcze zmusiła do jeszcze jednego wysiłku, zmiany w ostatniej chwili miejsca na rozgrywanie regat i przetransferowanie tego całego naszego cyrku, tych kilkunastu jednostek sprzętu, namiotów w inne miejsce, żeby uniknąć tej Odry. No, według mnie mamy sukces. No, ósmy sezon, największy z dotychczasowych, bo uruchomiliśmy trzeci poziom ligowy, czyli mamy ekstraklasę, 18 zespołów, mamy pierwszą ligę, 18 zespołów, którzy walczą o awans do ekstraklasy i mamy w tym roku drugą ligę. 10 zespołów się do tej ligi udało zebrać, więc mamy już trzy poziomy. No to jest naprawdę...
Maciek, pamiętam, jak tu rozmawialiśmy fenomen, no. W tym studio, kiedy mówiłeś, że to trzeba zrobić. Trzeba zrobić. I zrobiłeś. I zobacz, 8 lat.
Zrobiliśmy.
Naprawdę się tyle znamy? Niemożliwe.
Znamy się nawet chyba dłużej, bo regaty meczowe w Szczecinie robi od 15 lat.
No
w tym roku
tak.
Miała 15 rok, 2008
no,
był
to
pierwszy.
Mamy jakiś jubileusz, Maciek.
Niesamowite to jest. Czas leci. One wrócą na Odrze były. Z bazą na Navigator 21. A rok później też na Odrze, ale z bazą na Morskim Patrolu. Liga znowu się rozrosła. Mamy dużo nowych rzeczy, które udało się w tym roku zrobić. Rzeczy, których nie widać, udało się poprawić, jeśli chodzi o organizację, jeśli chodzi o pracę arbitrów. Na przykład mamy w tym roku dużo wyższy poziom, jeśli chodzi o arbitrów. Mamy na przykład taki system komunikacji, którego nikt nie używa. My używamy jako Puchar Ameryki używa. My też używamy, czyli oni się komunikują nie UKF-kami, a do tej pory jak wszędzie. tylko mają takie interkomy, dzięki czemu mają wolne ręce, mogą robić więcej rzeczy, są bardziej skupieni na tym, co się dzieje na wodzie, a nie na komunikacji. No, dużo rzeczy się udało usprawnić, ale kosztuje to masę czasu i wysiłku. Ekipa się mocno rozrosła. Jakiś fenomen w ogóle.
Ile startujących załóg jest? Zrobiłeś w Warszawie.
Oczywiście, nie wiem czemu oczywiście, ale tak, zrobiłem go w Warszawie po raz drugi z rzędu. Wcześniej były w Sopocie, czasem były w Szczecinie. Zobaczymy, co będzie w przyszłym roku.
Nie wiesz, ja mówię tak oczywiście z pewnym sarkazmem, bo ja czasami się obawiam, że ty się po prostu wyprowadzisz z naszego regionu i tu dopiero będzie problem.
Jest troszkę paradoks, bo ja w zeszłym roku się przeprowadziłem do Szczecina, bo chciałem robić imprez więcej w Szczecinie. Okazuje się, że teraz z tego Szczecina jeżdżę do Warszawy, do Trójmiasta, na Mazury i dalej mam to, co miałem. Mam troszkę może bliżej i łatwiej, bo ten Szczecin, bo na Śląsku się niewiele działo już. Jeśli chodzi o żeglarstwo, nie byłem w stanie tego robić. Więc tak, no. Ale tak jest, to wymusza. Ludzie wymuszają i sponsorzy wymuszają, jakby środowisko wymusza pewne rzeczy. Nikt tego nie powie wprost, ale oni wszyscy mają coraz większe oczekiwania. Oczekiwania pod kątem jakby sprzętu, którym dostarczamy i pod kątem organizacji, i pod kątem mediów, że te relacje na żywo, albo takie, albo nie takie, albo te zdjęcia, albo te filmy, albo czemu nas nie było w telewizji. Ten poziom jakby wymagań strony uczestników rośnie, z punktu widzenia z strony kibiców również rośnie, bo oni też oczekują coraz lepszej transmisji, coraz lepszego tego pokrycia medialnego tej imprezy.
Czyli staje się to modne.
I oczekują, to już jest modne chyba, i oczekują wszyscy, żebyśmy nie powalić w tych samych miejscach, żeby jednak te miejsca zmieniać, żeby to było atrakcyjnie i ci ze Śląska, tam z Soliny czy ze Śląska chcą, żeby to było bliżej ich, a nie cały czas te Mazury i Trójmiasto i Szczecin, więc... Zmiany, jak to mówi klasyk.
No dobrze, jak tam ta liga wypadła? Kto wygrał?
No wygrał znowu Rafał Sawicki, chociaż ta liga w tym roku, jak sobie zapowiadaliśmy przed sezonem, to wyglądało, że będzie 8-9 załóg, które spokojnie mogą walczyć o tytuł mistrzowski. I tak trochę jest. Natomiast okazało się, że regularność w tych wynikach jest kluczem, bo patrząc na pojedyncze wyścigi, no to Sawicki oczywiście wygrywa ich najwięcej i pływa najrówniej, ale każdy z tej dziewiątki, dziesiątki załóg, która tam jest. Mówię też o Pogoni Szczecin, która się miała przebudzenia swoje, ale miała też problemy. Była Legia Warszawa, był Jakub Gdańsk, była WAD Warszawa, nie wiem, AWF Gdańsk, no masę zespołów jest, które okaże Olsztyński, Sztorm Grupa. Te wszystkie zespoły są w stanie wygrywać wyścigi z Sawickim. To nie jest tak, że on jest poza zasięgiem. Natomiast ta średnia, którą on generuje w ciągu całego sezonu, powoduje to, że on wygrywa. I wygra w tym roku zdecydowanie.
Czyli on taktycznie podchodzi.
Ja nie wiem, gdzie leży jego sukces, on po prostu jest stabilny. On po prostu, jak to śmiejemy się, oddaje 15 równych skoków w ciągu weekendu, a nie 10, jak na przykład inni. I liga jest bezwzględna, bo w lidze nie ma odrzutek wyścigów, więc każdy słabszy wyścig się zalicza do naszej punktacji. Wszystkie się wliczają, więc jak ktoś zrobi dwa wyścigi słabsze, to zbiera tak dużo punktów, że będzie ciężko mu wszystko wygrzebać. Sawicki tego nie robi. Sawicki nie ma tych wpadek. I to jest cały sukces jego. No i wygrał ten sezon zupełnie swobodnie, można powiedzieć, bo wygrał 3 imprezy 4. Czwarta się nie odbyła, bo nie było wiatru w Warszawie. Przez 2 dni nie zrobiliśmy żadnego wyścigu. Jeden puściliśmy, musieliśmy przerwać, bo wiatr po prostu usiadł, zdech. I wszyscy byli zaskoczeni jego właśnie tą przewagą, że on to tak pewnie wygrał. Natomiast patrząc na wodę, absolutnie nie można powiedzieć, że on gdzieś odjeżdżał, bo miał, nie wiem, przewagę na każdym wyścigu taką, że nie dał się jej wyprzedzić, więc ciekawy sezon. Bardzo równy ten naprawdę sezon poza jakby, patrząc na wyniki, to wyniki tego nie oddają. Natomiast patrząc na rywalizację, to się okazuje, że tam jest bardzo równa stawka, a w przyszłym roku będzie jeszcze równiejsza, bo te 4 załogi, które awansowały z pierwszej ligi, zastępują 4 załogi, które w tym roku były najsłabsze w Ekstraklasie. No te, które wchodzą 4, są naprawdę na poziomie takim, które moim zdaniem 3 z nich się włączą w walkę o pierwsze miejsca w wyścigach, więc możemy my w przyszłym roku spodziewać się bardzo mocnej walki.
Ty tak pięknie promujesz ten sport, od tego zaczęliśmy rozmowę, popularyzujesz go, ale właściwie słowo promujesz byłoby tu właściwsze. Opowiadasz, robisz relacje, jesteś gościem w audycjach, różnych programach. Ale był taki moment, że w zasadzie było cicho. Ja nie wiedziałam, czy ten sezon się tak naprawdę rozpoczął.
No, powiedziałem wcześniej, że mieliśmy, ten sezon jest trudny. I jak to mówimy w własnym gronie, dostaliśmy parę takich mocnych strzałów w tym roku. Już abstrahując od sytuacji ekonomicznej, która się od zeszłego roku pogorszyła, bo inflacja i tak dalej. Potem wojna. tak, która wpadła nagle i ona, która kompletnie zmieniła jakby
nasze
patrzenie. Protety w ogóle, tak, które, no bo kto będzie, bo to był marzec, kwiecień, kto będzie się zastanawiał nad sezonem, nad jakimś pływaniem nad łódkami, jak tu walczymy o życie, tak, nie wiadomo, czy za wojnę nie będziemy mieli. Więc to nam bardzo mocno jakby wszystkim pomieszało szyki, nie tylko nam przecież. No i później kwiecień, który nas już przesądzony trzeci raz w tym roku jakby gdzieś mocno uderzył po głowie. Tragedia, która się wydarzyła w Gdyni.
Zatrzymajmy się na chwilę przy tej Gdyni i przy tym wypadku, bo chciałabym porozmawiać o zasadach, jakie powinny obowiązywać, bo te zasady chyba tam nie obowiązywały. Przypomnijmy, że panowie, którzy trenowali przed wyścigami ekstraklasy, tak? No, stracili życie. Wypłynęli, zostali sami, wypłynęły trzy łódki, dwie wróciły, jedna została. Do czego właściwie tam doszło?
To już trochę sprostuję od razu, jeśli mogę.
Tak,
bo jest bardzo wiele legend wokół tego wydarzenia.
Dokładnie. I są też doniesienia medialne, które nie do końca chyba oddają prawdę.
Media zawsze zrobiły swoją robotę, ale nie zrobiły do końca dobrze. To nie jest uwaga do nikogo, to jest po prostu stwierdzenie faktu. My przed sezonem organizujemy zawsze treningi, szkolenia, tak zwane kliniki regatowe. Nie tylko my, bo ten wypadek, który się tam wydarzył w Gdyni, myśmy tam byli na miejscu, ale to nie był nasz trening. To był trening, który organizowała zupełnie inna firma, inni ludzie, nie na naszych jachtach. Myśmy po prostu tam byli i to rzeczywiście była załoga, która trenowała do startów polskiej ze żeglarskiej, jak wszyscy. Bo tak naprawdę tych załóg jest 40 w tej chwili i większość ludzi, którzy trenują, to trenują do startu w lidze. Tak to się teraz wydarzyło, więc liga jakby motywuje do trenowania, motywuje do wielu rzeczy, to jest temat na inną audycję. Ludzie nawet zaczęli biegać i trenować fizycznie i zaczęli odchudzać się, bo im to pomaga w starcie w lidze. To jest niewiarygodny trend jakiś w ogóle.
Taki... No mówię, no strzał w dziesiątkę, panie Macieju.
Zobaczymy, trzymamy kciuki. Natomiast co do wracając do wypadku, tam sytuacja troszkę inaczej wyglądała, było bardzo dużo wiatru, to był piątek, 8 kwietnia, było bardzo dużo wiatru, myśmy treningi odwołali. I tu ukłon do Szymona Jabłkowskiego, który taką decyzję gdzieś podjął, bo on zarządzał tym treningiem, że my treningi odwołujemy, bo za dużo wiatru i to nie ma sensu. Inne załogi na innym jachtach, z innej organizacji stwierdziły sobie, wyjdą na wodę i potrenować. Jedna łódka wyszła na wodę, to jest ta, która niestety nie wróciła. Druga wyszła po nich na chwilkę, po czym wróciła, stwierdziła, że dla nich za dużo. No i ta pierwsza łódka nie wróciła do bazy. Chłopaki poszli popływać po prostu, jak wiele z nas to robi i robiło od lat, od dziesiątek lat. Co weekend, codziennie trenując czasem w trudnych warunkach, bo na tym polega trening. No nie da się trenować tylko przy słoneczku i słabym wietrze, więc poszli potrenować i nie wrócili z tego treningu. No i z tego jest bardzo wiele jakby wniosków, które nas uderzyły i poza tragedią, która się oczywiście wydarzyła, która jest bolesna, bo trzech chłopaków z czterech, czwartek udało się uratować, no nie wróciło, tak? To nasi koledzy z tym się zobaczyli.
Zdaje się, go znalazł, tak?
Znaczy, myśmy się dowiedzieli o tym, mówię, w sensie ja i moja ekipa, czyli ja, moi instruktorzy i Kacper Czarkowski, który pracuje ze mną i odpowiada za część techniczną, logistyczną całego turu. W kapie w Gdyni Kacper pracował przy jachtach, tam sobie coś przygotował do sezonu. Kacper dowiedział się, że ten jacht nie wrócił z treningu. Przyszedł do mnie, stwierdziliśmy, że musimy sprawdzić, o co chodzi, bo to jakby myśmy nawet nie wiedzieli, kto popłynął, bo to jakby nie nasza załoga i nie nasz trening. Tylko zweryfikowaliśmy sytuację i stwierdziliśmy, że musimy ruszyć z akcją ratowniczą, bo coś się wydarzyło. Zakładaliśmy, że
no skoro tak długo jacht nie wraca.
No właśnie,
tak?
Zakładaliśmy, że dużo wiatru jest, to była łódka Delfia, one są takie, jakie są. Poinformowałem SAR, że taka sytuacja miała miejsce. Wzięliśmy dwie motorówki nasze, które były gotowe, bo mieliśmy gotowe wszystko do treningów. Czekało pod gazem, więc włączyliśmy silniki, nasze paliwo zostawiliśmy na brzegu na inne jachty, na inne motorówki, które chciały się włączyć, które nie były gotowe. No i wyskoczyliśmy na wodę z Kacperem i ustaliliśmy, że ja pojadę lekko w prawo, z wiatrem idziemy, ja idę lekko w prawo, Kacper pójdzie lekko w lewo. No i takim jakby taką tyralierą, takim dwie łódki, które mówią, że to leży, takim sektorem próbujemy łapać ten gdzieś tam ten akwen i szukać tego jachtu uszkodzonego i prowadzić ich, złapać, ściągnąć, nie, do brzegu. No i dosłownie tuż za zagłówkami, 400-500 metrów zagłówkami, Kacper, który pojechał w lewą stronę, znalazł jednego z załogantów w wodzie, Marcina. I to jakby zmieniło w ogóle całą sytuację, bo my z akcji poszukiwawczej jachtu uszkodzonego, bo tak zakładaliśmy, że tak jest, stwierdziliśmy, że szukamy, w ogóle nie wiem, co robić. Czy my szukamy ludzi, co my robimy tutaj, nie? W ogóle sam fakt, że po 4 godzinach, bo tyle trwała w naszej ocenie sytuacja od wypadku, my po 4 godzinach znajdujemy człowieka zaraz z zagłówkami portu. Bo 500 metrów to nie jest, umówmy się, duża odległość na wodzie. I nie widać nic innego, nie widać ani jachtu, ani innych ludzi. To spowodowało jakby całe przewartościowanie sytuacji. Włączył się SAR, wleciał helikopter. Helikopter znalazł 2 kilometry od tego miejsca, znalazł wywrócony jacht do góry dnem. Kolejny kilometr dalej znalazł pierwszego człowieka w wodzie. I już wiedzieliśmy, że to już jest bardzo grubo, nie? Że jest bardzo trudna sytuacja i akcja trwała na wodzie. Myśmy na wodzie byli do 21, to był kwiecień. Na tyle, ile paliwa nam dostarczyło. Mieliśmy 2 zbiorniki pełne. Wiało dużo, bo wiało 5-7 Beauforta.
I słuchaj, opowiedziałaś o sytuacji i teraz chciałabym ten wątek bezpieczeństwa. Czy to, że oni byli sami na wodzie, jak to się stało, że nikt ich nie zobaczył? Czy powinien być ktoś, kto obserwuje taki jacht przy tego typu ćwiczeniach? Jakaś komunikacja, no dlaczego nie było żadnej komunikacji? Wiesz, jakie powinny być zasady, żeby taka sytuacja się nie powtórzyła?
Po pierwsze, musimy sobie zdać sprawę z tego, że ci chłopacy, którzy w tym wypadku uczestniczyli wszyscy w czwórkę, to byli bardzo dobrzy żeglarze. To nie byli ludzie, którzy byli nieprzygotowani do żeglarstwa, to są ludzie po szkołach regatowych, bardzo doświadczeni, sprawni, młodzi, przygotowani sprzętowo, wyposażeni. To nie byli kaskaderzy, to nie byli ludzie wchodzący w szpilkach na giewont, tak? Zabrakło niestety wyobraźni, a raczej może nie wyobraźni, a czujności, bo ja może zaryzykuję, ale zabiła ich rutyna. Takich sytuacji, że ktoś wychodzi na trening sobie jachtem tego typu, mniejszym, większym, sportowym jachtem, który nie ma środków ratunkowych, typu tarcza ratunkowa, typu KF-ka, typu ratownicy, typu pławka dymna, typu boja EPIR, różne rodzaje wyposażenia możemy wymieniać. Te jachty tego nie mają, są jachty sportowe, do pływania dziennego, do pływania na akwenach obserwowanych bądź pod asekuracją, czyli pod jednostką asekurującą. A tak mówią przepisy. Natomiast ja przez lata, które pływam ponad 30 lat, myśmy zawsze tak pływali. Myśmy wychodzili jachtem tego typu na wodę i trenowali. I nie dbaliśmy o to, czy ktoś nas obserwuje. Czasem zabierało się UKF-kę ze sobą, nie? Żeby mieć ewentualnie jakieś, ale to też jest jakiś procent. Tylko przez te ileż lat nie było takiego wypadku. Tutaj złożyło się parę rzeczy naraz w jednym momencie, jak często w takich wypadkach bywa, i nie zagrało nic. Oni wyszli na wodę, popływali sobie, zrobili parę halsów, bo mamy tracking GPS-owy po nich, wywrócili się i nagle się okazało, że po pierwsze są tak daleko od brzegu, że nikt nie widzi, że się wywrócili. Po drugie, łódka się wywróciła od razu do góry dnem przy fali, silnym wietrze. Telefony komórkowe, ale mają prawdopodobnie mieli je w środku, to śledztwo wykaże, bo to są pogłoski, ale przypuszczalnie mieli je w środku, w jakimś drybagu, w worku wodoodpornym, schowanym w łódce. No ale łódka się wywróciła do góry dnem, więc ciężko dostać. Nie mają KF-ki, bo nigdy nie mieli. I w sumie, co mają zrobić? Czekali na pomoc, a nikt nie wiedział, że oni tej pomocy potrzebują. Gdyby były inne jachty trenujące, to by się to skończyło jak zwykle. Chłopaki się wywrócili, podnosiliśmy jacht, czy schowaliśmy na brzegu i byśmy wieczorem pili piwo. A tu nie było nikogo innego. I tyle. Myśmy z tego wyciągnęli bardzo wiele wniosków, które mam nadzieję, no, po pierwsze w świadomości ludzi gdzieś ta tragedia odłoży, a dwa, że myśmy jako nasza flota, chociaż tego wypadku jakby nigdy nie mieliśmy u nas, ale wprowadziliśmy masę zmian, jeśli chodzi o zasadę tego typu treningów, bo one się odbywały i będą się odbywać. My nie zakażemy takich treningów, że ktoś bierze jacht, to płynie. No, jest dorosłą osobą, która ma prawo wziąć jednostkę i popłynąć, tak? Uświadamiamy ludzi i to raz, a dwa wprowadzamy jakby procedury u nas, naszej organizacji i zachęcamy innych, żeby też to robili, żeby tego typu sytuacji uniknąć. Chociaż to jest pierwsza sytuacja od chyba w historii polskiego żeglarstwa sportowego, że taka sytuacja się wydarzyła. Od razu bardzo tragiczna, niestety.
Dobrze, że te procedury, które już były, ale były jakby trochę martwe, tak? Bo nie stosowano się do nich za bardzo, że one zaczną funkcjonować. Procedury bezpieczeństwa.
One już funkcjonują u nas. To jest tak, że w każdym sporcie, jeśli ktoś jest zawodowcem, bardzo dobrym zawodnikiem, to on sobie tą granicę gdzieś akceptacji do otoczenia przesuwa. Wierzyli w swoje umiejętności, wierzyli w to, że są świetni, bo byli dobrzy. I niestety parę elementów zabrakło. Myśmy wprowadzili takie reguły już, które powinny być wcześniej. Teraz każda załoga, która wypływa sama na akwen, zgłasza osobiście, że wychodzą i o której mają wrócić i co 2 godziny mają się meldować komórkowo. 2 godziny może dużo, ale wystarczająco, żeby coś przedsięwziąć. Wprowadziliśmy wymóg, jeśli płyną sami na akwen, posiadania tak zwanego safety packa. Mamy taki zestaw bezpieczeństwa, w którym są pławki dymne, są rakietnice, jest naładowane radio VHF-u. Mając pławkę, mając rakietnicę, mogliby coś wyszczelić i może ktoś by to zobaczył, tak?
Czyli dać sobie szansę.
Dać sobie szansę. Oni tej szansy nawet nie mieli sobie jak dać. I to było najbardziej w tym wszystkim tragiczne. Oni wiedzieli, że oni są zdani na łaskę szczęścia w przypadku, że ktoś ich zobaczy. Nie mogli nic zrobić kompletnie.
To zmienię temat na bardziej, skoro zakończyłeś sezon, kiedyś mi powiedziałeś, no przecież ja już zaczynam następny, no, ale trzeba sobie dać czas na odpoczynek, to panie Macieju, regaty jakieś pan teraz w ramach odpoczynku pojedziesz?
Tak.
Jakaś Chorwacja, coś?
Jadę na Mistrzostwa Świata w klasie RS21, jedziemy tam z flotą naszych jachtów ligowych, bo aby te projekty spinać finansowo, musimy z tymi jachtami robić coś poza tym, że robimy na nich swoje regaty, więc czasem wynajmujemy na inne imprezy i właśnie taka sytuacja się dzieje. Jedziemy do Chorwacji 9 naszymi łódkami, z naszym serwisem
technicznym.
Tak, jedziemy na tydzień. Ja tam będę sędziował te regaty w ramach odpoczynku. Jadę kończyć moje papiery międzynarodowego arbitra, więc sobie tam jadę. Natomiast jadę z rodziną, więc mam nadzieję, że ten czas trochę spędzę. Ale to naprawdę odpoczynek dopiero będę miał w grudniu, bo ten październik, listopad to jest taki okres, kiedy trzeba zamknąć sezon, podsumować go i finansowo, i merytorycznie. Zamknąć, podziękować sponsorom, partnerom i tak dalej. I już dopinać partnerów i sponsorów na rok następny, a bez partnerów i sponsorów nie jesteś w stanie tego sezonu spiąć.
Ja ci bardzo dziękuję za to, że przyszedłeś do studia.
Bardzo dziękuję, cała przyjemność po mojej stronie. Ja się cieszę, że mam okazję powiedzieć o tym, co robię i o tym żeglarstwie troszkę więcej niż tam gdzieś zdalnie z regat czasem się łączymy i przekazujemy wyniki i wrażenia, bo tu jest cała masa naprawdę żeglarstwa, którego bardzo mało osób dotyka, tak naprawdę, bo to jest takie, regatowcy są dalej tacy trochę z boku. Regaty to jest fantastyczny czas na wodzie, który bardzo mocno rozwija i wszyscy, którzy nawet pływają sobie turystycznie, zapraszam przynajmniej raz na jakiś czas popłynąć sobie z innymi jachtami na wyścigi, bo to naprawdę bardzo mocno rozwija żeglarsko. A przy okazji prowadza nowe emocje, których
no, płyną
sobie
swobodnie
do Kopenhagi,
tak.
Czy na Bornholm sobie się po prostu nie doznaje.
Czyli Maciej Cylupa był gościem w Radiowej Szkole pod Żaglami. Panie Macieju, to ja życzę pięknego urlopu na tych regatach.
Radiowa Szkoła pod Żaglami w Radiu Szczecin.
Czy obrzasku, o, czy wieczorem, wciąż cię widzę, gnasz po falach, taka dola. Twoje imię,
nie pamiętam,
dokąd zmierza,
nie pamiętam,
co przed tobą,
nie pamiętam,
oprócz morza nic już nie ma. Hej żeglarzu, hej tułaczu, raz obejrzyj się za siebie, taka dola. Gdzieś zostawi,
nie pamiętam,
swoje łodzie,
nie pamiętam,
czy chcesz wrócić,
nie pamiętam,
oprócz morza nic już nie ma. Kołysanie rykiem burzy wypełnione,
twoje życie taka dola.
Co cię gnało,
nie pamiętam,
te otchłanie,
nie pamiętam,
o czym marzysz,
nie pamiętam,
oprócz morza nic już nie ma. Wiatry,
bo rozwiewaj taka dola.
Może one,
nie pamiętam,
cię ukryją,
nie pamiętam,
czy zatęsknisz,
nie zatęsknię,
oprócz morza nic już nie ma. Wciąż cię widzę, gnasz po falach, taka dola.
Twoje
imię,
nie pamiętam,
dokąd zmierzam,
nie pamiętam,
co przed tobą,
nie pamiętam, oprócz morza nic już nie ma.
Czy obrzasku, czy wieczorem, wciąż cię widzę, gnasz po falach, taka dola.
Twoje
imię,
nie pamiętam,
dokąd zmierzam,
nie pamiętam,
co przed tobą,
nie pamiętam, oprócz morza nic już nie ma.
Jacht Klub Polski Szczecin zakończył sezon żeglarski, ale nie tylko, bo Centrum Żeglarskie również opuściło banderę, dając znak, że sezon został zakończony. Choć tak naprawdę mówimy o tym sezonie, kiedy pływamy, bo sezon dla żeglarzy trwa cały rok, po prostu zajęcia, które wykonują, nie są stricte związane z żeglowaniem, ale przecież trzeba trzymać formę, trzeba wyremontować jachty, więc tak naprawdę ruch na przystaniach trwa i trwać będzie.
Baczność, przygotować banderę do opuszczenia. Opuść banderę. Spocznij. No to co, sezon 2022 uważam za zamknięty.
Komandor Jacht Klubu Polski Szczecin, jaki był ten sezon? Proste pytanie.
Końcówka sezonu była, przynajmniej w moim mniemaniu, ale sądzę, że tu chyba wszyscy żeglarze są zgodni, że to całe zamieszanie z Odrą prowadziło dużą nerwowość. Kilka imprez się przesunęło do samego końca, do rozpoczęcia roku szkolnego. Nie wiedzieliśmy, czy dzieci będą mogły wystartować ze szkółką, czy nie. No, pojawiło się mnóstwo pytań. Ta dezinformacja, która gdzieś tam krążyła, nie pomagała, więc uważam, że ta sytuacja na Odrze się tak troszkę cieniem rzuciła, nie, na tą końcówkę. No, sezon jest udany, bo był bardzo, bardzo pracowity. No, ten sezon to jest kilkanaście wyjazdów naszej sekcji regatowej po Polsce, jeżeli chodzi o regaty, już taka ósemka zawodników naprawdę ciężko pracująca i poświęcająca mnóstwo czasu i energii na to wyczynowe żeglarstwo. To są dwa zespoły w polskiej lidze żeglarskiej, IKP-1 Patryka Zbroi, IKP-2 Krzysztofa Rączki. To są zupełnie nowa impreza, czyli IKP Junior Cup w maju w Trzebieży, którą nasz klub organizuje w klasie Optymist. To jest impreza nasza tradycyjna, czyli wrzesień IKP Cup, który też się odbył w Trzebieży. Właśnie ta impreza pod znakiem zapytania, bo żeśmy tak troszkę nerwowo podchodzili, czy będziemy mogli zrobić, czy nie. Masa odcinków na kanale Żeglarz znowu w tym roku, więc dużo się działo. No, nie mówiąc już o tym, czego nie było widać, czyli praca, która się odbywała właśnie na Magnolii, tak, praca, która się odbywała na wykończeniu nowej siedziby.
Przed chwilą komandor Marcin Raubo zwrócił uwagę, że na wodzie stoi Magnolia. To jest wyraźny dowód na to, że cała roczna praca nie poszła na marne. Paweł Ryżewski ze mną, zastępca komandora Jacht Klubu Polski Szczecin.
Jest to efekt już rocznej pracy nad tą łódką. I niestety, czy stety, nie jest to koniec. Jeszcze jest sporo tej pracy przed nami, ale już pierwsze efekty widać. To znaczy Magnolia pływa samodzielnie na silniku i pod żaglami. Teraz będziemy zaraz ją wyciągać z wody znowu na początku listopada. No i kolejna jesień, zima i wiosna, którą poświęcimy na remont.
Powiem ci, że serce rośnie, bo naprawdę był taki moment, że obawiałam się, że albo zostanie gdzieś sprzedana poza nasz region, albo w ogóle nie będzie sprzedana, tylko będzie, nie wiem, eksponatem muzealnym. I to już bardzo by bolało, bo tych WEK nie ma wcale tak wiele w naszym kraju, więc a już w regionie w ogóle.
To jest bardzo ważne, dlatego że to są jachty, które były budowane tutaj w Szczecinie. Są częścią naszego dziedzictwa, naszej historii, naszego żeglarstwa. Szczególnie Magnolia, która przez już 60 lat prawie służyła naszym żeglarzom i dokonując takich wybitnych rejsów jak ten do Archangielska, ale też przez wiele, wiele sezonów szkoląc kolejne pokolenia szczecińskich żeglarzy. Także jacht na pewno bardzo zasłużony, na pewno duży kawał naszej żeglarskiej historii. No to bardzo cieszy, że będziemy mogli tą historię kontynuować po prostu.
Now me boys we have all lived, and there's no more cast of the dips of lead, and I'll be soon in a lovely weather bed.
Oh, Ginny, give your ring to war, whip jamboree, whip jamboree, oh, ring that black man, come on, get high, whip jamboree, whip jamboree, oh, Ginny, give your ring to war.
and now the bird ship is inside, and soon we'll be off the old Rugalide, and I'll clean the flat tonight.
Oh, Jimmy, give your ring the war, whip jamboree, whip jamboree. Oh, ring the black man, come on, be high, whip jamboree, whip jamboree. Oh, Jimmy, give your ring the war.
And now we're calling through the door, old pretty young girls on the pier had to float, and there's my Jenny in a new pink frock.
Oh, Jenny, keep your ring the war, red jamboree, red jamboree. Oh, ring the black man, come on, get high, red jamboree, red jamboree. Oh, Jenny, keep your ring the war.
Hej, hej, chłopaki, pachnie ląd, już gdy nie brzegi widać stąd. Ształy i bety barwy wrzuć wan.
Ale każdaj nam, co tam masz? Whip jamboree, whip jamboree. Oh, ring the black man, come on, behind. Whip jamboree, whip jamboree. Oh, Jenny, give your ring the war. Whip jamboree, whip jamboree. Oh, ring the black man, come on, behind. Whip jamboree, whip jamboree. Oh, Jenny, give your ring the war.
I to wszystko. W dzisiejszej audycji dopłynęliśmy do brzegu. Do usłyszenia, mówi Katarzyna Wolnik-Sajna. Mam nadzieję za tydzień.
Tysiąc lat.
Bogowie do boju powiodą nas.